Wydawnictwo Books for Ya zaprasza do wysłuchania książki Anny Purowskiej Angel Wings. Czytają Katarzyna Gałązka i Wiktor Piechowski.
Prolog. Deszcz bębni o duże okna. Pomiędzy kamienicami hula silny wiatr. Jest ciemno. Jedynie światło latarń kładzie się na mokrym, błyszczącym bruku. Przez wrocławski rynek przebiegają ludzie schronieni pod parasolami. Zatapiam się w miękkie poduszki i wdycham aromat herbaty z imbirem. Upijam łyk. Rozchodzi się we mnie ciepło słodkiego napoju i ani myślę ruszać się stąd przez najbliższe godziny. Już mam brać do ręki komputer, lecz mój wzrok przyciągają dwie postacie szamoczące się tuż przy drzwiach kawiarni. Nie słyszę ich, ale są tak blisko, że z ruchu ich warg odczytuję padające z ust przekleństwa. Po bliższym przyjrzeniu się oceniam, że są to kobieta i mężczyzna. On wygląda na silnego, mimo upojenia, ona na pozbawioną mocy. Są coraz bliżej okna, do którego jestem prawie przyklejona, więc odruchowo odsuwam się i wstaję. Nie przestaję ich jednak obserwować. Mężczyzna jest coraz bardziej agresywny. Dyskretnie daje znać siostrze, by do mnie podeszła. Kiwa głową, zanosi tacę z kawą i ciastem do stolika. Uśmiecha się do klientów, a później rusza w moim kierunku. Nie mówię nic, tylko wskazuję jej, co się dzieje. Zuza przygląda się szarpaninie przez przymrużone oczy, po czym przysłania twarz dłońmi. Nie ruszaj się stąd. Zaraz wracam. Nie bacząc na pogodę, otwiera drzwi i wybiega. Chyba oszalała, jeśli myśli, że ją z tym zostawię. Naciskam klamkę i wychodzę na zewnątrz. Od razu atakują mnie zimne krople, a wiatr oplata mi szyję. Mimo wszystko czuję na sobie i wokół siebie gorąco. Zuza jest o wiele bliżej kłócącej się pary, ale nic nie mówi. W końcu z jej gardła wydobywa się przeraźliwy krzyk, a ja zamieram. Nigdy nie słyszałam, żeby powiedziała choć słowo tak głośno. Dorota! Widać, że używa do tego wszystkich sił, bo po chwili trudno złapać jej swobodny oddech. Mężczyzna momentalnie wypuszcza kobietę z silnego uścisku i ucieka. A ona wpatruje się w nas ślepo, zatacza się i upada. Moja siostra pomaga jej wstać, a ja otwieram drzwi. Znają się? Jakim cudem Zuza wie, jak ta kobieta ma na imię? Z mokrych włosów Doroty na podłogę spływają strugi deszczu. Jej wzrok pozbawiony jest kontaktu z rzeczywistością. Twarz szara. Ta twarz wygląda jakoś znajomo. Doris, co ty wyprawiasz? Mówi łagodnie, ale stanowczo Zuza. Podaj mi telefon. Zwraca się do mnie i wyciąga dłoń w moim kierunku. Biegnę na zaplecze, przetrzepuję jej torebkę i pędem wracam do niej. Doris wpatruje się we mnie uważnie, jakby i ona mnie rozpoznawała. Nie mogę utrzymywać z nią kontaktu wzrokowego. Przeraża mnie jej wygląd. Odrzucają poszarpane ubrania i odór alkoholu. Ola będzie za chwilę, zastąpi mnie. Zuza jest przejęta. Widzę, jak drży jej dłoń, kiedy chowa telefon do kieszeni spodni. Przynieś mocną kawę i croissanta. Robię wszystko, o co mnie prosi. Czuję się jak nakręcona. Kobieta dosłownie pochłania jedzenie i wlewa w siebie całą zawartość filiżanki. Doris. Doris? Kiedy dociera do mnie, kim jest ta odpychająca postać, zupełnie nie potrafię połączyć jej wizerunku z obrazem, który mam w pamięci. Gdy przychodzi druga pracownica kawiarni, moja siostra prosi ją jedynie, by o nic nie pytała. Zuza, to jest ta Dorota? Ta Dorota, z którą... Mówię dyskretnie, ale ona kładzie palec na usta. Całą drogę do domu milczymy. Doris co jakiś czas łypie na mnie krzywym spojrzeniem, lecz udaje, że tego nie zauważam. W mieszkaniu Zuza prosi ją od razu, by się wykąpała. Daje jej ręcznik i swoje ubrania. Kobieta znika za drzwiami łazienki. Po chwili dobiega mnie szum, co znaczy, że odkręciła wodę. Zuza. Dopiero teraz czuję, że zaczynam drżeć. Jakbym wcześniej była zamrożona. Jakbym nie mogła wyrazić swoich emocji. Siostra siada obok mnie i mocno mnie przytula. Nie wszystkim udało się tak jak nam. Szepcze i odwraca się jakby w obawie, że Dorota ją słyszy. Nic się nam nie udało. To twoja zasługa. Precyzuje. Zuza macha ręką i ucina temat. Chcesz, żeby tu spała? Bo ja na samą myśl o tym mam dreszcze. Ona potrzebuje pomocy. Przecież nie jest dla nas obcą osobą. Dla mnie jest. A tobie była bliska dawna Doris, która, obawiam się, już nie istnieje. Błagam, powiedz, że nic nas z nią nie łączy. Powiedz to. Zuza zasłania usta. Wstaje i zaczyna nerwowo chodzić po pokoju. Nie łączy. To przeszłość. Cholera, ta decyzja to był impuls. Zobaczyłam ją i nie potrafiłam inaczej. Patrzy w kierunku łazienki. Kiedy Doris przychodzi do nas w czystych ubraniach i z włosami mokrymi po kąpieli, a nie w brudnych i przemoczonych deszczem, o wiele bardziej przypomina dziewczynę, którą zapamiętałam. Siema, młoda. Poklepuje mnie po kolanie. Czas działa na twoją korzyść. Całkiem ładna z ciebie pannica. Zaczyna się śmiać z własnych słów. Szkoda, że nie mogę tego samego powiedzieć o niej. Doris podchodzi do regału z książkami. No, no. Kto tu jest takim molem książkowym? Pewnie ty. Wskazuje na mnie. Jezu Chryste, same romanse. Już po tytułach widzę. Masz chłopaka? Puszcza do mnie oko. Nie czytaj tych bzdetów. Widziałeś dziś na własne oczy, co znaczy miłość. Mój Zbynio 5 lat temu kupił łódkę. Wygrawerował na niej nasze inicjały. Zabrał mnie na Ostrów Tumski. Przypięliśmy ją do słynnego mostu. Przymyka oczy i kręci głową, jakby nie wierzyła we własne słowa. Most zakochanych. Chyba tak się o nim mówi. A kluczyk wrzuciliśmy do rzeki. Dzięki temu mieliśmy żyć długo i szczęśliwie. Śmieje się głośno, ukazując zniszczone zęby. Jesteś zbyt naiwna. Widzę to w twoich oczach. Już mam jej coś odpyskować, ale Zuza wkracza do akcji. Zrobię kolację. Chodź, Doris, pomożesz mi. Skąd macie takie mieszkanko? Pyta moją siostrę, idąc za nią do kuchni. Pracuję. Odpowiada jej krótko i dobitnie Zuza. Od wielu lat.
Rozdział 1. Gabinet dyrektorki to nie jest najlepsze miejsce na spędzanie długiej przerwy. W pomieszczeniu unosi się zapach drewnianych mebli i skórzanej kanapy stojącej pod ścianą. Jest duszno, mam wrażenie, że powietrze, które w sobie kumuluje, za chwilę rozsadzi mnie od środka. Najchętniej otworzyłbym okno i wpuściłbym tu trochę świeżości. Eryku, zapewne wiesz, dlaczego cię wezwałam. Kobieta ściąga okulary i przygląda mi się uważnie. Nie, odpowiadam pewnie. Dyrka głośno wzdycha. Składa ręce niczym do modlitwy i wpatruje się we mnie, jakby chciała odczytać prawdę z moich oczu. Spóźnienia, opuszczanie pierwszych lekcji, zerka w monitor. Zdarza ci się to coraz częściej. Nasz anglista, profesor Beck, widział, jak o 8:15 najspokojniej w świecie siedzisz na korytarzu przy stoliku, z długopisem w ręku i coś notujesz, w czasie, gdy powinieneś już być na lekcji. Dlaczego? Jej wzrok jest pełen zrozumienia. Nie wiem, jak to nazwać, ale pewne jest jedno. Dyrka nie emanuje złością. Nie jest wkurzona. Tak, byłem wtedy spóźniony. Czuję, że nie odbędzie się bez mojego sprostowania. Akurat w głowie pojawiła mi się melodia. Chciałem zapisać chociaż wskazówki, żeby później do niej powrócić. Minutę pobyłem już w klasie. Eriku, to o 16 minut za późno, głośno wzdycha. Zanim wezwałam cię na rozmowę, przeanalizowałam dziennik. Rzeczywiście, nie przemyślałem tego. Pewnie powinienem pędzić na zajęcia. Po prostu to był moment, jedna chwila. Brzmienie w głowie, które mogłoby już nigdy nie wrócić. Wiesz, co najbardziej zaskoczyło profesora Becka? Nie mam pojęcia. Rozkładam ręce i robię skruszoną minę. Nawet powieka ci nie drgnęła. Spojrzałeś na nauczyciela i tak po prostu powiedziałeś dzień dobry. Tak się robi, kiedy spotyka się nauczyciela albo kogoś znajomego. Dyrektorka składa usta w dziubek i głośno wypuszcza powietrze. Powoli traci cierpliwość. Zastanawiam się nad powiadomieniem twoich rodziców. Ty mnie rozbawia. Jeśli tylko znajdą czas, może za jakiś miesiąc, wpadną na chwilę. Odwracam wzrok w kierunku okna. Czuję, jak zaczynają mi drgać mięśnie żuchwy. Wolę, żeby dyrektorka tego nie zauważyła. Jest zbyt przenikliwa i mądra. Mam dla ciebie propozycję. Nie spoglądam na nią, ale w jej głosie słyszę cieplejszą nutę. Wiem, że grasz w zespole z kilkoma chłopakami ze szkoły. Wiem też, jak duże znaczenie ma dla ciebie muzyka. O nie, zakazać mi nie może. To mój zespół, moje skrzydła, moje spełnienie i moja jedyna, najlepsza droga. Czuję, że szczęka drży mi coraz bardziej. Zerkam na kobietę, jej spojrzenie pozostaje niewzruszenie spokojne. Słyszałeś o gwiazdkowym przeglądzie muzycznych talentów Radia Wrocław? Chyba każdy muzyk z Dolnego Śląska słyszał. Zamyślam się, już widzę tę scenę, tłum na widowni. To ważne muzyczne wydarzenie. Chciałabym, abyś wystąpił ze swoim zespołem. Nazywacie się Wings, tak? Nie rozumiem. Walczą we mnie dwie siły. Jedna wywołuje uśmiech, druga każe mi szukać podstępu i haczyka. Odkąd to w szanowanym liceum za przewinienia wręcza się nagrody. Jest jednak warunek. No tak, tak. Pewnie wysprzątanie wszystkich klas lub inne czyny społeczne za spóźnienia. Musicie mieć własną piosenkę. Tylko tyle? Wlepiam w nią zdumione spojrzenie i po raz pierwszy podczas tej rozmowy czuję, że naprawdę poruszają mnie słowa dyrektorki. A napisanie piosenki to taka prosta sprawa? Przygląda mi się badawczo. Ale nie musi być gwiazdkowa? Ujmuję wyraz palcami w cudzysłów. Nie. Pani wezwała mnie, żeby porozmawiać o do poniedziałku, daj znać, czy was zgłosić. Nakłada okulary i przyciąga wzrokiem moje spojrzenia. I co najważniejsze, koniec ze spóźnieniami. Wychodzę z gabinetu i słyszę głośny, przeszywający dzwonek tuż nad głową. Zarzucam plecak na ramię i wbijam się w tłum. W głowie wciąż mam jej słowa. Gwiazdkowy przegląd, własna piosenka, koniec ze spóźnieniami. Wbiegam na schody, przybijam piątkę kumplowi i lecę dalej, choć nie tego stanu spodziewałem się po wizycie w gabinecie Małgorzaty Leśniańskiej. Doskonale pamiętam ten moment. Właśnie mijam stolik, przy którym zapisywałem brzmiącą mi w głowie melodię. W czasie lekcji panowała tu idealna cisza. Taka, jaką lubię najbardziej. Taka, w której najlepiej mi się myśli. Dlaczego Dyrka jeszcze nie wezwała rodziców? Dlaczego mimo spóźnień chce mnie wysłać na przegląd? Czyżby moje wyniki w nauce były wystarczająco dobre? Pewny jestem tylko jednego. Po raz pierwszy, odkąd jestem w tej szkole, wręcz frunę do pracowni chemicznej, znajdującej się na trzecim piętrze. Dopadam do drzwi jako jeden z ostatnich. Kątem oka zauważam Maxa wchodzącego do sali naprzeciwko. Max! Chłopak rozgląda się zdezorientowany. W końcu mnie zauważa. Nie teraz, zaraz mam sprawdzian z całego półrocza. Wygląda na mega zmęczonego. Dzisiaj na próbie padniecie, jak wam powiem. Zdziajany strzelam do niego uśmiechem i zamykam za sobą drzwi.
Po raz pierwszy od spotkania z Doris decyduje się usiąść w swoim ulubionym miejscu. Po kilku tygodniach przerwy. Wraz z jej wizytą ożyły wspomnienia. Nigdy nie chciałam wracać w te rejony, w które zapędziło mnie jedno krótkie spotkanie. Przeczekałam jesień, ale nie mogę przepuścić widoku na jarmark bożonarodzeniowy. Powoli siadam na miękkiej poduszce, jakbym sprawdzała, czy jest czysta. Czy przypadkiem nie pozostał na niej żaden ślad po tamtym dniu? Upewniam się, że wszystko jest tak, jak było i tak, jak lubię. Wygodne oparcie, kubek z ciepłą herbatą na stoliku, otwarty laptop, zwisające z sufitu pozłacane papierowe gwiazdy, które poruszają się i mienią pod wpływem ciepła. Zuza, krzątająca się za barem i, co najważniejsze, widok za oknem. Uwielbiam obserwować przechodniów. Niektórzy gnają po nierównym bruku, jakby byli spóźnieni na ważne spotkanie. Inni podziwiają kamienice okalające wrocławski rynek. Są wśród nich radośni, z błyskiem i nadzieją w oczach oraz zamyśleni lub pogrążeni w smutku. Są dzieci uciekające rodzicom oraz te posłuszne. Są mężczyźni i kobiety, chłopcy i dziewczyny, którzy chodzą w pojedynkę, grupkami albo w parach. Ci ostatni są dla mnie najbardziej zagadkowi. Dyskretnie obserwuję chłopaka, który przepuszcza w drzwiach dziewczynę. Uśmiecha się do niej. Ona rozgląda się i wybiera stolik. Siadają koło mnie. Chłopak pomaga jej zdjąć płaszcz. Twoja ulubiona kawa? Pyta, a ona potakuje. I ciasto. Widzę, że jest. Całuje go w policzek. Chłopak podchodzi do Zuzy, ale co jakiś czas zerka na dziewczynę. Patrzy na nią tak, jakby była jedyną osobą w tej kawiarni. Lokal jest mały, lecz wydaje mi się, że to nie ma znaczenia. Nawet w tłumie on widziałby tylko jedną osobę. Ciekawe, jak długo się znają i czy to uczucie, które teraz ich uskrzydla, kiedyś przeminie. Od razu przypomina mi się Doris, jej facet i ich paskudna historia. Z tego, co mówiła, nawet oni wrzucili kluczyk do Odry, a kłódkę zawiesili na moście. Miłość. Znam ją jedynie z książek, filmów i piosenek. Znam na tyle, na ile zdołano mi o niej opowiedzieć. Jest jak tajemnica owiana kolorowym dymem, strzeżona przez tych, którzy jej doświadczyli. Kładę na kolanach laptopa i słyszę nad sobą znajomy głos. Lekcje odrobione? Zuza wpatruje się we mnie z założonymi rękami. Wszystkie. Możesz już iść do domu. Zaczekam na ciebie. Włączam komputer. Jest piątek, do tego zaczął się jarmark. Będzie dziś spory ruch, a ja nie chcę, żebyś się nudziła. Mówi z żalem. Mam zamiar napisać opowiadanie. W takiej aurze. Wskazuje widok za oknem. Niech zgadnę. Zabawnie marszczy brwi. Właśnie zostałaś świadkiem kolejnej, szalenie inspirującej sytuacji? Nie musisz być taka ironiczna. Martwię się o ciebie i o to twoje zbieranie historii. Nie musisz. Mam prawie 17 lat. Jestem zdrowa. Dostałam stypendium naukowe. Wiem, wiem. Przysiada obok, jakby chciała mnie pocieszyć. Po prostu jestem jedynym prawnym opiekunem. W porządku, Zuza, jesteś najlepszą mamą i idealnym tatą w jednym. Naprawdę? Patrzy na mnie niepewnie. Uciekasz w książki, w filmy, w muzykę i w to pisanie. Obserwujesz świat z daleka, przez szybę. Zajmujesz się cudzymi historiami. Ścisza głos, bo doskonale wie, że obserwowałam parę przy stoliku obok. Choć tak naprawdę nic o nich nie wiesz. A później na ich podstawie tworzę własne. I nie uciekam. Ja to uwielbiam. Posyłam jej całusa. Mogę ci pomóc. Wiesz, że zawsze chętnie przygotuję kawę, przetrę stoliki. Nie ma mowy. To ja mam ci zapewnić opiekę i o ciebie zadbać. Twoim zadaniem jest po prostu się uczyć. Na szczęście do kawiarni wchodzą klienci, więc siostra daje mi spokój, a ja mogę wrócić do kontemplowania wyjątkowego widoku. Tylko przez jeden miesiąc w roku jest tu tak bajecznie. Zapada zmierzch. Drewniane chatki rozbłyskują ciepłym światłem lampek. Coraz więcej ludzi zagląda na stoiska oferujące produkty spożywcze, rzemieślnicze, odzieżowe. Wszystko, czego tylko dusza zapragnie. Spacerują, piją grzane wino albo gorącą czekoladę. Zajadają oscypki z żurawiną. I choć jest 1 grudnia, a zamiast śniegu o szybę uderzają krople deszczu, ani trochę mi to nie przeszkadza. To jeden z moich ulubionych odgłosów, który mnie wycisza i pomaga mi się skupić. Tuż nade mną Michael Bublé czaruje swoim głosem w piosence Winter Wonderland. Zuza uwija się przy barze. Chciałabym jej pomóc, ale zawsze upiera się, że nie mogę pracować. Że wzięła na siebie odpowiedzialność, że sąd ją nadzoruje, że siostra stawia przede mną talerz z szarlotką, a ja czuję zapach cynamonu. Uwielbiam to miejsce. Za to nie lubię być sama w domu. Po latach mieszkania w jednym wielkim chaosie, wśród krzyków i dramatów, nie potrafię wysiedzieć w zupełnej ciszy.
Ciszej, bo szaleję. Nie mówcie wszyscy naraz. W ciasnej piwnicznej sali po chwili zamieszania zapada milczenie. No, w końcu słyszę własne myśli. Ty nie bądź jak borowik na biologii, parska Max, a reszta chłopaków zaczyna mu wtórować. Muszę wiedzieć jedno. Albo wam się ten pomysł podoba, albo nie. Chcę, żeby to było jasne. Jeśli wejdziemy w ten projekt, piosenka sama się nie napisze. Eryk, chodziłeś trochę do szkoły muzycznej. Tobie chyba najbliżej do napisania piosenki. My jesteśmy bandą samoułków. Max się marszczy. Nie umniejszaj mi, stary, odzywa się Dawid za perkusji. Nie czuję się gorszy od Eryka, żeby nie było. Dobra, powiem wam, że napisać cokolwiek to każdy z nas by pewnie potrafił. Chwytam się pod boki i mierzę wzrokiem zdezorientowane miny swoich kumpli. Ale to ważny przegląd. Jeśli mamy wystąpić, to z czymś mocnym... Max zaciska pięść. Tak, to na pewno, ale utwór musi być przede wszystkim na poziomie. Ej, odkąd Dyrka złożyła ci te propozycje, panoszysz się jakby bardziej niż my. Perkusista znów się burzy. Hej, oprzytomnij, jesteśmy Wings, jedna ekipa, jeden za wszystkich. Wezwała mnie samego, bo wiedziała, że najpierw musimy się porozumieć, podjąć decyzję. Przełykam ślinę i przypominam sobie rozmowę o spóźnieniach. Ja tam decyzję podjąłem. Na przegląd chętnie pójdę, tylko piosenki nie napiszę. Mówię to szczerze. Dziękuję. W końcu zabiera głos Jasiek, nasz wiecznie milczący klawiszowiec. Perkusista postukuje w podłogę, jakby już próbował coś zmajstrować. Myślę, że to dla nas szansa. Moglibyśmy się pokazać. Może to sprawi, że będziemy grać więcej koncertów. Max zaczyna bujać w obłokach. Chyba jakiekolwiek koncerty, chciałeś powiedzieć, zauważa celnie Dawid. Otóż to, wtrącam, żeby między Maxem a Dawidem nie doszło do niepotrzebnej wymiany zdań, która zawsze kończy się wielką dramą. Chłopaki, w końcu słyszę głos rozsądku. I wiecie co? Ja też tak czuję. Zależy mi na tym zespole. Gramy covery od 2 lat, ale muszę wam przyznać, że masz nas już dość. Pyta Jasiek nieśmiało. Nie, wcale nie, po prostu próbowałem już coś pisać. Stary... To po co mącisz? Max chwyta się za głowę. Dawaj ten kawałek, mów jakie akordy i lecimy. Akordy to ja wam podam, chłopaki. Nawet jakąś tam linię melodyczną już słyszę. Tekstem jednak niech się zajmie któryś z was, bo wszystko, co przychodzi mi do głowy, jest po prostu słabe. Przez kolejną godzinę próbujemy się zgrać w nowym utworze. To jak stąpanie po rozgrzanych kamieniach, po tłuczonym szkle. Kiedy zna się utwór, łatwiej grać, bo słyszy się go w sobie i jedynie odtwarza. Ale teraz każdy z chłopaków jest niepewny. Biorę bas od Maxa i pokazuję mu, na czym dokładnie mi zależy. Później podchodzę do perkusisty. Jemu najgorzej przekazywać informacje, ale mimo wszystko próbuję to zrobić tak, aby nie czuł się pouczany. Może jakaś przerwa? Wyrywa się z zegarów Dawid. Może nie dziś. Po prostu dajmy z siebie wszystko, zróbmy ten kawałek najlepiej jak potrafimy i albo opijamy to piwem i w to wchodzimy, albo w to nie wchodzimy, ale i tak opijamy, przyklaskuje Max. Sam nie wiem, czy to, na co się porywamy, nie przysporzy nam jedynie problemów. Czy się nie ośmieszymy? Występ podczas gwiazdkowego przeglądu muzycznych talentów na scenie Radia Wrocław to poważna sprawa. Utwór, który wygra, będzie emitowany przez rozgłośnię. Na samą myśl o tym przechodzą mnie dreszcze. I są to bardzo przyjemne dreszcze. Bo chyba każdy garażowy czy piwniczny muzyk marzy o tym, by usłyszeć się na falach odbiorników. Nie wiem, jak Dyrka to zrobiła i dlaczego, ale sprawiła, że poczułem się doceniony. Że po 2 latach tłuczenia co piątek dobrych, rockowych kawałków coś może się w naszym życiu ruszyć. Może się zmienić. Proszę, dla naszego lidera Eryka Pomysłowego. Dawid stawia przede mną kufel wypełniony złocistym napojem. Tylko się nie upij ze szczęścia. Daj spokój, Dawid. Kawałek wychodzi naprawdę dobrze, dopracujemy go. Dosiada się do nas Max. Właściwie do świętowania to nam daleko. Unoszę kufel i stukamy się ostrożnie, żeby nie uronić ani kropli. Biorę do ust łyk gorzkiego, chłodnego napoju. Bąbelki wirują mi w ustach. Daj nam chwilę, wypijemy po jednym i zobaczysz, że tekst się sam napisze. Dawid pociąga 2 spore hausty. Miesiąc do 18, dacie wiarę? Max się zamyśla. Nie, nie damy. Dawid wywraca oczami. Może głośniej chwal się datą urodzenia. Syczy przez zaciśnięte zęby. Zobaczysz, pierwszy skończy 18 i... Dobra, chcecie się w to bawić? Proszę bardzo. Znów trzeba coś wymyślić, żeby nie dopuścić do rozlewu krwi i... piwa. Jasiek w ostatniej chwili chwyta kufel, który Max trąca łokciem. Wyciągam z plecaka kartkę i długopis. Kładę je na środku stołu. Zapada cisza. Przez kolejne 5 minut po prostu wpatrujemy się w biały kawałek papieru. Wokół panuje coraz większy harmider. Dla mnie są to niemożliwe warunki do pracy, niezależnie od tego, ile piwa wypiję. Oj tam. Max przysuwa do siebie kartkę i chwyta długopis. Obraca nim, kreśli kilka szlaczków i oddaje kartkę mnie. Masz. To ty będziesz śpiewał, więc najlepiej wiesz o czym. Chciałbym, żeby to było takie proste. Nawet nie zamierzam teraz się nad tym zastanawiać. Ja, ale z was mięczaki. Dawid nachyla się nad stołem i przejmuje kartkę. O czym? No o czym ma być? Jeśli chcemy przyciągnąć czarne charaktery tańczące pogo pod sceną, to o jakiejś dramie, nienawiści. A jeśli panny mają się do nas szczerzyć, to nie ma wyjścia. Miłość, chłopaki i tyle. Chyba lepiej, żebyś nie snuł więcej przemyśleń. Max od razu go sztorcuje. Cholera, Dawid ma rację, przyznaje. Ej, ale ty masz Dianę, wypala Jasiek, który zwykle zabiera głos tylko wtedy, kiedy jest do tego wezwany. To bez znaczenia, bo koncert ma być gwiazdkowy i na bank przyjdzie dużo dziewczyn. Chłopaki, musimy się przemóc, napisać coś o... zakochaniu? Max parska. No weź, to nie jest gorszy rodzaj piosenek. Chyba każdy to przeżył i wie, jak to jest. Patrzę po chłopakach, ich miny wskazują obojętność. Kiedy cię widzę, moje serce, zaczyna Dawid. Notuj, od razu notuj, popędza mnie Max. Jest gorące jak... Dawid przymyka oczy i przygryza wargę. Jak kurczak w panierce, rzuca Max i wszyscy wybuchamy śmiechem. Jeśli z KFC, to przynajmniej się nie poparzymy. Dawid się otrząsa, jakby chciał z siebie zrzucić odpowiedzialność. Mnie nie wyszło, ale proszę, możecie próbować. W poniedziałek mam dać odpowiedź. Obawiam się, że odmówię. A tak bardzo chciałbym wystąpić. Dla nas, dla Diany, żeby była ze mnie dumna. Dla dyrektorki, z podziękowaniem za szansę. Dla rodziców, gdyby tylko chcieli przyjść.
Obserwuję ludzi. Lubię słuchać urywków ich rozmów. Zbieram ich historie. Układam w opowiadania doprawione własnymi zapachami, barwami, emocjami. A później wymyślam zakończenia godne komedii romantycznych i bajek Disneya. Moje życie przypomina detektywistyczną grę. Wciąż kombinuję, jak się komuś przyjrzeć, żeby się nie domyślił. Jak rozpoznać, kim jest i czym się zajmuje. Jaką rolę przypisać mu w moim story i jakie zakończenie pasowałoby mu najlepiej. Jak dotąd... W większości były one szczęśliwe. Zdarzyło się jedno dramatyczne... Ech, znowu ona. Doris. Jej już chyba nic nie pomoże. Nawet gdybym bardzo chciała napisać, że Zbynio przestał pić, odszukał w Odrze kluczyk, który kilka lat temu do niej wrzucił i otworzył nim zupełnie nowy rozdział w ich życiu. Poprawiam opowiadanie, które udało mi się stworzyć poprzedniego dnia w kawiarni. Całkiem nieźle wyszło. Jarmark, gorąca czekolada, świąteczne piosenki i dzwoneczki w tle. A na głównym planie ona i on. Chłopak, który wyciąga rękę do dziewczyny, a ona ją chwyta. Pozwala mu się objąć, później tańczą wśród wirujących płatków śniegu. Wczorajsza atmosfera tak mi sprzyjała, że napisałam też dwa wiersze. Mimo że były zajęte wszystkie stoliki, zrobiło się gwarno i gorąco. Ogarnęła mnie taka nieopisana błogość, że nie wyszłam ze świata swoich przemyśleń, dopóki nie poczułam, że moje dzieła można już uznać za ukończone. Kilka kliknięć i oba nowe wiersze lądują na blogu. Z korytarza dobiega mnie dźwięk przekręcania klucza w zamku. Opowiadanie o jarmarku będzie musiało zaczekać na swoją kolej. Jesteś gotowa? Głos Zuzy sprawia, że odkładam sprzęt i biegnę do niej. Jestem, tylko jeszcze choinki nie przygotowałam. Zobacz, kogo spotkałam przy wejściu. Za Zuzą do mieszkania wchodzi Niko. Oboje drżą z zimna. Już wam szykuję herbatę. Twoją najlepszą poproszę, mówi mój przyjaciel, z miodem, cytryną i imbirem. Wyciągam kubki z szafki i przyglądam mu się uważnie. Nikodem. Ostatnio całkiem dobrze wygląda. Był u fryzjera i chyba więcej ćwiczy na siłowni. Czyżby miał nową bluzę? Soczysta zieleń zdecydowanie mu pasuje. Kiedyś myślałam o nim trochę poważniej. Siedział przede mną na polskim. Często się odwracał, zagadywał. Raz nawet zabrał mi pióro. To było trochę łobuzerskie, ale urocze. Zaczęliśmy ze sobą pisać, każdego dnia coraz więcej i tym sposobem zaprzyjaźniłam się z nim. Mówił mi o wizytach u psychologa, o rozwodzie rodziców, o tym, że mieszka tydzień z mamą, a tydzień z tatą, że to go wykańcza, że nie ma swojego miejsca. Ujął mnie szczerością. Wirtualnie głaskałam go po głowie, bez żadnego podtekstu, tak po prostu. Jakbym go chciała pocieszyć. I na tym stanęło. Tak bardzo go polubiłam, że głaskanie jego włosów może mieć dla mnie charakter jedynie przyjacielski. Tej bariery nie da się już przekroczyć. Ja i Niko jesteśmy po prostu friends forever. Z żadną dziewczyną nie rozmawia mi się tak dobrze jak z nim. Wobec nikogo nie byłam nigdy tak szczera. Właściwie w szkole nikt nie wie, że wychowałam się w domu dziecka, ani że teraz mieszkam jedynie ze starszą o 3 lata siostrą. Jak dobrze, że już przyszli. Od razu coś się dzieje. Zuza włącza Last Christmas i zaczyna się śmiać, bo doskonale wie, jaka będzie reakcja Nikodema. O nie, kobieto! Niko zatyka uszy i ostentacyjnie się krzywi. Chcecie tu stworzyć prawdziwie świąteczny klimat rodem z amerykańskiej komedii? Byle nie romantycznej, sztorcuje go Zuza. Ale jest jeszcze wiele innych i to bardzo dobrych świątecznych kawałków. I co z tego? Wzruszam ramionami. Od tej piosenki wszystko się zaczyna. Uśmiechamy się do siebie z Zuzą i przybijamy piątkę. Podryguję do rytmu i wczuwam się w słowa śpiewane przez George'a Michaela. Poruszam ustami, jakbym śpiewała wraz z nim. Zuza chwyta z blatu rolkę ręcznika papierowego i trzyma ją jak mikrofon. Niko na początku przysłania oczy, ale już po chwili wybucha śmiechem i trąca swoim biodrem o moje. W takim razie od czego zaczynamy? Zaprosiłaś mnie na wielkie przygotowania. Czy to znaczy, że mamy wspólnie lepić pierogi? O nie. Najpierw musimy ubrać choinkę. Choinka to podstawa. Zuza zagląda do lodówki. Przygotuję coś na ząb. Widzę, że Kajka zrobiła to, co prosiłam. Mamy ugotowany makaron, przysmażonego kurczaka i pokrojone warzywa. więc zaraz wstawię do piekarnika zapiekankę.
Mega!
Niko zagląda jej przez ramię i z zachwytem obserwuje, jak Zuza miesza składniki i posypuje startą mozzarellą. Nie jadłeś obiadu? Moja siostra wpatruje się w niego i widzę, jak w jej oczach gaśnie błysk. Ojciec pojechał na jarmark z nową rodzinką. Chłopak spuszcza głowę. Powiedzieli, że tam coś zjedzą. Dobrze, że przyszedłeś. Poklepuję go po ramieniu. Po chwili oboje uśmiechają się do siebie. Niko, zapraszam za mną. Wskazuję mu krzesło i przesuwną szafę w przedpokoju. Na najwyższej półce jest choinka. Pomożesz? Skoro jestem jedyną męską ręką w tym domu, to będzie dla mnie zaszczyt. Zaczyna się szamotać i po chwili podaje mi karton. Nasza kawalerka, dzięki zmysłowi Zuzy, została urządzona tak, jakbyśmy miały dwa pokoje. Moja siostra wiedziała doskonale, gdzie ustawić ściankę działową, by stworzyć dla mnie maleńki pokoik. Mieści się w nim łóżko, biurko oraz komoda. I pozostaje miejsce na zrobienie trzech kroków. W porównaniu z kilkuosobowymi pokojami w domu dziecka jest to szczyt luksusu. Zuza zdecydowała się spać w naszym minisalonie na rozkładanej sofie, która, jak twierdzi, jest bardzo wygodna. Ubrania trzymamy w ogromnej, rozsuwanej szafie w korytarzu. Kuchnia to niewielki aneks połączony z salonem, a łazienka z błyszczącymi kaflami to spełnienie marzeń nastolatki. Wszędzie jest czysto, biało i jasno. Po kilku minutach nasz mały salon zostaje zastawiony pudłami. Jak na metrową choinkę, całkiem sporo macie tych ozdób. Niko rozgląda się zaskoczony. I wszystkie są nam niezbędne. Mówię i zabieram się do rozkładania drzewka. Po mieszkaniu rozchodzi się zapach zapiekanki. Robi się cieplej. Gwar w połączeniu z muzyką sprawiają, że się rozluźniam. Nad trzema kubkami z wzorem pingwinów, otulonych czapkami i szalikami, unosi się para. Chwytam jeden z nich, wdycham wyrazisty zapach imbiru i upijam maleńki łyk. Herbata, choć gorąca, jest taka, jaką lubię najbardziej. Połączenie smaków cytryny, miodu i imbiru podpowiada mi, że właśnie zaczyna się wyjątkowy czas, na który czekam niemal przez cały rok. Usiłuję zawiesić na drzewku lampki, lecz co chwila się plączą. Z pomocą przychodzi mi Niko i cierpliwie odnajduje odpowiednią drogę dla każdego pogmatwanego fragmentu kabla. Kiedy jest blisko, wiem, że wszystko, co zdaje się pokręcone, można próbować rozwikłać. A nawet jeśli się nie uda, to najważniejsze, że mamy siebie, że przegadamy każdy temat i wyczerpiemy go do cna. Zanim pojawił się w moim życiu, nawet nie marzyłam o tym, że oprócz Zuzy ktoś stanie mi się tak bardzo bliski. Jak brat. Co to za kolor? Niko przygląda się bombce w kształcie serca. Różowy. Nie wspominałeś wcześniej, że masz z tym problem. Odbieram od niego moją ulubioną ozdobę. Kupiłyśmy z Zuzą komplet 6 serduszek podczas wyprzedaży w styczniu. Fuksja. Uściśla Zuza. A że niby to określenie brzmi lepiej? Parska Niko. Różowy i tyle. Nigdy jeszcze nie widziałem choinki ubranej na różowo. Fuksja, srebro i fiolet. Siostra otwiera kolejne kartony i puszcza do mnie oczko. Zdecydowanie najpiękniejsze połączenie. Jak tam uważacie? Ja tylko wypełniam wasze polecenia. A ty, Niko, jakie kolory byś wybrał? Zagaduje go Zuza. Gdyby ktokolwiek mnie zapytał o zdanie, zawiesza głos. Zamyśla się, trzymając wirującą na sznurku kulkę, która połyskuje pod wpływem padających na nią wiązek światła. Ale nikt nie zapyta. Tato ubierze choinkę ze swoją nową rodzinką, mama zrobi to w Wigilię, żeby mieć z głowy. Otrząsa się, jakby chciał zrzucić z siebie to, co na nim ciąży. W oczach Zuzy zauważam iskierki. Zawsze wiem, kiedy coś ją porusza. Widzę, jak bierze bardzo głęboki wdech. Tak głęboki, jakby zaciągała się aż do podbrzusza. Mama ma żywą czy sztuczną? Patrzy na niego z żalem. Sztuczną. Po rozwodzie kupiła małe mieszkanie i wiecznie narzeka, że nie ma w nim miejsca. Nie myślałeś, żeby zaproponować jej ubieranie choinki wcześniej? Razem? Jej nie sprawia to przyjemności. Mam wrażenie, że gdyby mnie nie było, wcale by tego nie robiła. Płaczę, kiedy tylko zbliżają się święta, dlatego nie chcę, żebym był obok. Ale ja i tak o tym wiem. Rozumiem. Zuza zerka na niego wzrokiem pełnym współczucia. Moja siostra jest najlepszym człowiekiem, jakiego znam. Obiecała, że zabierze mnie z domu dziecka i tak zrobiła. Czekałam na nią 2 lata. Powiedziała mi, że w tym czasie nie zmarnowała ani jednego dnia. Że codziennie robiła coś, co z powrotem miało nas do siebie zbliżyć. Najpierw mieszkała w ośrodku, który pomagał młodym kobietom stanąć na nogi po wyjściu z domu dziecka. Później dostała mieszkanie socjalne, pracę w kawiarni, zdała maturę i zaczęła studia zaoczne. Po 1 roku przyznano jej stypendium, które wystarcza na opłacenie czesnego, by mogła dalej się uczyć. Zuza jest dla mnie wzorem. Gdyby nie jej upór, pewnie nie byłabym dobrą uczennicą. I nie wiem, gdzie ostatecznie bym wylądowała, gdyby mnie nie wzięła do siebie. Jest moją siostrą. Tak. Ale widziała mnie jedną, starszą siostrę, która wybrała zupełnie inny styl życia. Chyba już nigdy nie wymarzę z pamięci spotkania po latach z Doris. Przeraziła mnie. Lecz Zuza, zamiast alkoholiczki, ujrzała w niej koleżankę, z którą kiedyś dzieliłyśmy pokój. Zabrała ją do naszego mieszkania, pozwoliła jej się wykąpać, zrobiła kolację. Gdy zasypiałam, jeszcze długo rozmawiały, a rano Doroty już nie było. Ulżyło mi, bo co do niej, moje przeczucia były szczególnie dramatyczne. Jej ostre spojrzenie, hasła, które do mnie rzucała, sprawiały, że czułam się przez nią oceniana. Następnego dnia siostra podała mi kubek z herbatą i ze łzami w oczach powiedziała, że kiedy brała prysznic, Dorota wyszła z mieszkania i zabrała zegarek. Zegarek. Niby nic ważnego, ale Zuza od dawna chciała taki mieć i odkładała na niego każdego miesiąca po kilka, czasem kilkanaście złotych z napiwków. Wiem, że moja siostra mogła wybrać wiele dróg, a zdecydowała się na tę, którą będziemy podążały razem. Kiedy choinka jest już ubrana, Niko chwyta kabel i próbuje podpiąć go do kontaktu. Nie, jeszcze nie! Krzyczymy obie. Okej, poddaję się. Unosi ręce na znak kapitulacji. Musimy zawiesić lampki na oknie. Mówię i wyciągam kolejny kłębek kabli. I na biblioteczce, dodaje Zuza. Ozdabiamy okna i zawieszamy kurtynę na regale z książkami. W końcu uznajemy, że wszystko jest gotowe. Wtedy gasimy górne światła i zapalamy lampki, a Niko podłącza światełka na choince. Salon rozbłyskuje ciepłymi, żółtymi światłami. Ozdoby na choince mienią się w ich blasku. Żadne z nas się nie odzywa. Wpatrujemy się w iluminację uśmiechnięci, zadowoleni ze wspólnej pracy. A w tle Sia śpiewa balladę o schwytaniu płatka śniegu. Snowflake. Nucę, wyglądając przez okno. Pada śnieg? Pyta Zuza. Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że niedługo zacznie. Podpieram brodę i wpatruję się w granatowe niebo. Mogę zrobić grzańca z wina bezalkoholowego. Mam cynamon, syrop imbirowy i pomarańcze. Zuza otwiera piekarnik, a mieszkanie wypełnia wyrazisty zapach obiadu. Już ci pomagam. Niko rusza za nią. Kaja, wyobrażam sobie ciebie piszącą w tej atmosferze. Wiesz co? Czasem myślę sobie, że nie będzie ci łatwo kogoś poznać. Dzięki, Niko. Piorunuje go spojrzeniem. Po prostu gość najpierw musiałby przeczytać wszystkie twoje teksty i dopiero mógłby się zastanowić, czy w ogóle chce próbować cię zrozumieć. O to mi chodzi. Zuza podaje mi kubek z bordowym napojem pachnącym pomarańczami i cynamonem. Niko stawia przede mną talerz z gorącym obiadem. Zaciągam się aromatem i myślę o słowach przyjaciela. Nie wiem, czy komukolwiek oprócz was pokaże swojego bloga. Przecież czyta go mnóstwo osób. Niko mruży oczy, jakby nie rozumiał, o czym mówię. Ale nie wiedzą, że to ja. Tak jest łatwiej. Jeśli kiedyś zechcesz stworzyć własną historię, a nie inspirować się cudzą, pewnie trzeba będzie w końcu otworzyć serce i zaufać. Mój przyjaciel bierze łyk wina. Zuza dokładnie się mu przygląda, jakby jednocześnie chciała go zaatakować i przytulić. Otworzyć serce i zaufać. To wiele trudniejsze niż podarowanie przechodniom własnych marzeń i kierowanie nimi, by je spełnili, jedynie w obrębie tekstu. Rozmowa na temat mojego bloga sprawia, że robi mi się gorąco. Odstawiam kubek z grzańcem, spoglądam przez okno i słucham, jak o szyby uderzają krople deszczu. Chyba nie da się być z kimś blisko, a jednocześnie ukrywać jakąś cząstkę siebie. Niko próbuje uchwycić moje spojrzenie. Milczę. Wybieram z talerza kawałki kurczaka i powoli przegryzam. Nie złość się, Kaja. Czasem trzeba przyjaciela uskrzydlić, a czasem ściągnąć na ziemię. Jesteś facetem i pewnie dlatego tak mówisz. Zerkam na Zuzę, która macha do mnie, jakby chciała przypomnieć o swoim istnieniu. Myślę, że skupiając się na obserwowaniu innych, albo odwracając wzrok, tak jak robisz to teraz, możesz nie zauważyć, że ktoś patrzy właśnie na ciebie. Niko się uśmiecha. Słyszę to w jego głosie. O matko, Niko! Zuza chwyta się za serce. Wzruszyłeś mnie i to mocno. Przegryza kęs jedzenia i zaczyna się śmiać. Słucham was i myślę czasem, że jesteście jak rodzice. Obruszam się, a Zuza i Niko zerkają na siebie. Z nią? Nigdy w życiu. Jest dla mnie za stara. Wzdryga się przyjaciel. Nie czuję się urażona, dzieciaku. Mam swoje lata i dobrze mi z tym. Moja siostra rzuca w niego poduszką. Zagniatanie i wałkowanie ciasta to jedna z najmniej przyjemnych czynności, ale zgłosiłam się na ochotnika, więc teraz się nie poddam. Korzenny zapach sprawia, że już sobie wyobrażam chrupiące, pachnące świętami pierniczki. Zuza wyciąga foremki do wycinania kształtów i cisnąc się przy małym blacie, zaczynamy wykrawać gwiazdki, serduszka i śnieżynki. Niko obserwuje, jak spod rąk Zuzy wychodzi cały rząd brązowych serc. Odsuwa się od stołu, jakby coś sobie przypomniał. Moi rodzice byli kiedyś bardzo szczęśliwi. Wypala. Chyba wciąż kłębią się w nim słowa, które padły wcześniej. Skąd o tym wiesz? Przecież od dawna ze sobą nie rozmawiają. Pytam zaciekawiona. Znalazłem w pokoju mamy stary album. Wyznaje i ścisza głos, jakby zdradzał nam wielką tajemnicę. Jeździliśmy razem na wakacje, a mnie to zupełnie umknęło. Jakby nie istniało. Ledwo przełyka ślinę. Przytulali się. A w dzień ślubu śmiali się do każdego, kto robił im zdjęcie. A jednak nagle się rozstali. Nie tak nagle. Mama dużo płakała. Nie chciałbym, żeby jakaś dziewczyna przeze mnie płakała. Nie chciałbym jej zostawiać. Dlatego nigdy się nie zakocham. Zaskakuje mnie. Wiele razy o tym rozmawialiśmy, ale jego wnioski nigdy nie szły w takim kierunku. Posłuchajcie. Zuza układa pierwszą porcję ciastek na blasze, wsuwa ją do piekarnika i poważnieje. Nie myślcie o tym. Miłość nie zjawi się na zawołanie, ani wtedy, kiedy jej szukamy. Moim zdaniem to jak szczęśliwy los. Traf na loterii. Co masz na myśli, Zuza? Niko przygląda się jej zaciekawiony. To, że pewnego dnia do twojej kawiarni wejdzie właśnie ta odpowiednia osoba? Że to ona, choć na nią nie czekałaś, stanie się nagle całym twoim światem? Tak, mniej więcej. Zuza zaczyna się plątać. Nie do końca to miałam na myśli. Ja zwyczajnie nie czekam. Nie zastanawiam się nad tym. Nie mam na to czasu. Ale jeśli już mnie pytacie, dla mnie miłość powinna być zainicjowana przez działanie przypadku. Nagle w jednym miejscu o tej samej porze spotykają się osoby, które myślą i czują podobnie. Milknie. Zuza próbuje uchwycić jej spojrzenie. W jednym miejscu o tej samej porze to dobry pomysł na opowiadanie albo na wiersz. Moja siostra przysłania twarz dłońmi. Zuza? Niko teatralnie próbuje mnie naśladować. Wcale cię o to nie pytaliśmy. Wszyscy wybuchamy śmiechem. W mieszkaniu unosi się zapach świątecznych przypraw. Pierwsze pierniki zjadamy zaraz po wyjęciu z piekarnika i ostudzeniu. Są chrupiące i słodkie. A ja, odurzona ich aromatem, myślę nad nowym tekstem. Miałam już spać, ale po głowie chodzą mi słowa Zuzy. W tym samym miejscu, o tej samej porze. Zapalam lampkę stojącą przy łóżku i podnoszę z podłogi notatnik, w którym zapisuję pomysły. Nie jest mi łatwo wyobrazić sobie, że kiedyś będę rozmawiała o tym, co dla mnie ważne, z kimś innym niż z Zuzą i Niko. Ale to nie znaczy, że zupełnie w to nie wierzę. Może i wywracałam oczami na ich wszystkie dzisiejsze złote myśli, może nie okazywałam szczególnego zrozumienia i zainteresowania, ale czuję, że oboje mogą mieć rację. Gdybym miała przed kimś otworzyć serce, chciałabym, żeby potrafił słuchać, a nie tylko słyszeć. Żeby odczytywał to, co ukryte między wierszami, a nie tylko składał litery. Żeby widział o wiele więcej niż to, co są w stanie dostrzec oczy. Ale to sobie wymyśliłam. Z moich wybujałych fantazji powstaje całkiem ładny wiersz. Zazwyczaj sprawdzam teksty kilka razy przed udostępnieniem. Ten jednak podoba mi się tak bardzo, że od razu chcę się nim podzielić. Jeden klik i nowy wpis ląduje na blogu.